miałem w studiu coś powiedzieć. I ona zauważyła, że się stresuje. I mówi tak, wejdź do studia, nie myśl, że mówisz do tysięcy osób, tylko mów do mnie za szybą. Mów, jakbyśmy siedzieli przy kawie, delikatnie, spokojnie, ja będę cię słuchała.
Mów do mnie. Pamięci Bronki Maciejczuk. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Pamiętam ostatnią wizytę Bronki w naszej rozgłośni. To było spotkanie świąteczne. Bronka została trochę dłużej i pospacerowałyśmy sobie po firmie, bo mam takie poczucie, że jeśli ktoś tutaj pracuje i spędza bardzo dużo czasu, to zostawia w tym miejscu kawałek swojego serca. Dobre myśli tych ludzi nas tutaj otaczają. Myślę, że Bronka należała do takich osób, które były pełne pasji w tym, co robiły. Ja myślę o Bronce jako takiej kobiecej ręce w męskim świecie techniki i realizacji. Jedziemy do realizatorów. Wiem, że nie byłam jedyną osobą, której Bronka to mówiła, ale te słowa bardzo mi utkwiły, że kiedy zapala się czerwona lampka, to siedząc w studiu wyobrażaj sobie jednego konkretnego człowieka. I ja bardzo często, do dziś, kiedy zapala się czerwona lampka w studiu Radia Białystok, widzę Bronkę.
Pojawiłam się w radiu w 1978 roku, to było jeszcze na studiach. I już wtedy poznałam Bronkę, która była bardzo taką uśmiechniętą, miłą i serdeczną osobą. I w sytuacji, kiedy trochę gubiliśmy się w tych przestrzeniach, w tych korytarzach, to dla nas było takie ogromne, duże studio, jakieś studia realizatorskie. Ona była takim dobrym duchem, ponieważ była jedyną dziewczyną, która była realizatorem. Chłopaki były takie bardziej konkretne, syntetyczne. Ona była taka empatyczna i to zapamiętałam jako takie moje pierwsze spotkanie z Bronką.
Kiedy pierwszy raz zeszłam do studia, żeby odczytać przygotowane wcześniej wiadomości i zobaczyłam przy konsolecie kobietę. Miała setki tych tłumików, które podnosiła jakoś tak błyskawicznie, jeden, drugi, trzeci, te monitory, koszyki z płytami, ona robiła tylko takie półobroty. Pomyślałam sobie, to kim ja jestem i czymże są moje umiejętności w porównaniu do umiejętności, jakie ma ta dziewczyna. I tak się mówi, bohaterka drugiego planu. Kurczę, myślę, że ją ludzie znali, bo ona się utrwaliła w świadomości, bo oczywiście przedstawia się prezenter. Program realizuje Bronka Maciejczuk. Mam wrażenie, że ten jej majstersztyk realizatorski było słychać. Ona nie zrobiła nigdy dziury na antenie.
Właśnie zrobiłeś miksa.
Podpatrywałem, jak Bronia miksuje utwory. No wtedy to było odmienne od tego, co robimy w tej chwili, bo to były taśmy. Ale oprócz pracy z materiałem, uczyliśmy się od niej podejścia do innych osób współpracujących z nami, do dziennikarzy. Spokoju, wyrozumiałości, cierpliwości. No. To nie jest taśma produkcyjna, na której są śrubki i skręca się jej część mechaniczna.
To jest żywy organizm.
Dobra. Chodzisz czy tu grać Steve Love teraz?
Gra. Ja sobie zaraz coś
dobrze
znajdę.
Kiedy pojawiłam się w radiu, Bronia realizowała programy i była bardzo ciekawa, co tutaj mogę nowego wnieść. Była bardzo czujna i to jest niezwykłe, bo to jest typ realizatora, który współuczestniczy bardzo mocno z tym, co prezenter tam wymodzi. Jeżeli gdzieś powiedziałam coś, co się nie trzymało kupy, to Bronia od razu mnie informowała, ale to było fajne. To było takie, że nie spinało, nie stresowało, ale dawało takie flow, że oj, głupota jakaś, jak to jest możliwe. I też to był taki odbiorca, bo jak my tutaj sobie siedzimy, mówimy do mikrofonu, to bardzo często czujemy się trochę samotni, nie zawsze ci słuchacze reagują od razu z miejsca, więc jeżeli po drugiej stronie szyby jest słuchający, też się chce mówić do tej osoby.
Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, Bronka była osobą właściwie, którą każdy chciałby spotkać, gdy przychodzi do pracy. Przyjazna była, miła, ciepła, a jednocześnie niezwykle skrupulatna, jeśli chodzi o pracę. Jako że na antenie w radiu pracuje realizator i prezenter, dziennikarz, to ten układ musi być idealny. No i z Bronką właśnie zawsze tak było. Początkującym pomagała, a tym doświadczonym przypominała, żeby nie wpadali w rutynę i to było bardzo dobre. Często mi mówiła, żebym zwolnił, że na przykład gdy opowiadam o jakimś artyście, no to dobrze by było, żeby to trafiło do ludzi. Myślę, że była po prostu dobrym człowiekiem.
To, co pamiętam na pewno, jak byłam w ciąży ze swoją córką Anią, która nie lubiła radia od początku swojego mieszkania u mnie i zawsze jak czytałam wiadomości, po prostu kopała mnie w przeponę, więc zatykało mnie straszliwie. I Bronia zawsze była czujna i jak tylko wchodziłam do studia, to mówiła: nie martw się, dżingiel mam przygotowany. To było dla mnie bardzo ważne. No i to jej ciepło, to kiedy wchodziło się do studia i siedziała za szybą, takie bezpieczeństwo dawała, ogromne bezpieczeństwo. No zresztą w ogóle, nie wiem, radio bez Bronki, trudno sobie było wyobrazić, a jednak się zdarzyło.
Słyszycie? Cisza. Bronia zawsze mi mówiła, że w radiu cisza gra. Graj ciszą. Moja praca z Bronią, bo chyba zawsze tak do niej mówiliśmy, odbywała się na dwóch płaszczyznach. Na początku, gdy zaczynałem jako prezenter, była sympatyczną koleżanką zza szyby. Po kilku latach stała się koleżanką z tej samej strony szyby, która albo ciebie na dyżurze zmieniała, albo ty przychodziłeś po niej. No i czasem, gdy był dzień, kiedy wszystko szło nie tak, popełniało się wszelkie możliwe błędy. Przychodziła Bronia na zmianę, pytała jak tam, a weź nic nie mów. O, nic się nie martw, będzie dobrze, jesteś dobry. Każdemu to mówiła. Kto był dobry? Czyli nam wszystkim. Po odejściu na emeryturę Bronia wielokrotnie odzywała się chyba do każdego z nas. Potrafiła zadzwonić tylko po to, żeby powiedzieć, ale fajną piosenkę puściłaś.
Mariusz, są? Są, są. Hej.
Jeszcze kiedyś, jak pracowaliśmy na taśmach, to lubiłem patrzeć, jak ona zakłada na magnetofon duże takie szpule taśmy. Robiła to z taką gracją, takie zręczne palce miała. Była też bardzo kobieca i delikatna. Chyba jedyna kobieta, jak patrzę teraz wstecz przez tych kilkadziesiąt lat w radiu, jedyny realizator. To było takie urocze. Tak zgrabnie te taśmy zakładała i sprytnie. Często się też zrywały, więc realizator musiał być bardzo czujny. Ale przede wszystkim to, że ją radio pasjonowało, to co się dzieje, nie tylko mechanicznie od tego, żeby podnieść mikrofon, żeby przesunąć suwak, włączyć reklamę czy coś innego, co w danym momencie powinno być. Ona była takim pierwszym recenzentem tego, co szło na antenę. Jak coś Bronce się podobało, czy pokazywała, że fajnie mówisz, albo to jest dobry materiał, to można było mieć pewność, że słuchacz też to doceni.
Tak. To jest właśnie miejsce, w którym lubiłam spotykać Bronię. Bronia miała czarne, krótko ścięte włosy i była taką młodą osobą.
Byliśmy jak rodzina. Bronka była jak siostra. Trochę dłużej tu pracowała, ale można było z nią porozmawiać o wszystkim. I o życiu, i o radiu, i o miłości, i napić się drinka. Bo Bronka była taką artystką. Tymi swoimi zgrabnymi i drobnymi rączkami potrafiła wymalować taki obraz tego eteru, taki obraz tej przestrzeni, że nikt inny tego nie potrafił zrobić, a tylko ona. Ona stanowiła o sukcesie nas wszystkich, prezenterów, którzy mówili do mikrofonu. Ona nie to, że nas uczyła, nie to, że strofowała, nie to, że dobre rady dawała, ale była taką wspaniałą scenografką. Potrafiła tak zbudować z dźwięków przestrzeń, w którym się pracowało. Ja na przykład z Bronką porozumiewałem się bez słów, gestem, wzrokiem. Ona chyba wszystkim to powtarzała, jak należy się zachować. Właśnie mów do mnie, patrz na mnie, słuchaj mnie, bo ja tu jestem po to, żebyś do mnie mówił. Nie do tysięcy, milionów, którzy cię słuchają, bo Jak sobie to wyobrazisz, to nic nie powiesz. Natomiast ona czuła radio. Ona czuła istotę tego radia, że radio to jest kontakt pomiędzy jedną osobą i drugą. I to się na tym wszystko kończy. Poza tym potrafiła powiedzieć tak, że ty się musiałeś zgodzić, bo było to wiadomo, że ona ma rację. Jej wiedza była wielka na temat radia. Zawsze taka zostanie w mojej pamięci. Widziałem ją kilka miesięcy temu przed lockdownem. Niczym się nie różniła. Może miała dwie zmarszczki. A tak była jak zawsze fajna, miła, ciepła, wspaniała.
Proponuję, żebyśmy pojechały do studia, do reżyserki, okay. Prawda?
Trudno było ją znaleźć na zdjęciach. Jak tylko się dowiedziałam, otworzyłam takie pudło ze starymi zdjęciami i próbowałam znaleźć zdjęcie Bronki. Znalazłam tak naprawdę tylko jedno zdjęcie, na którym ona jest widoczna. To było tam w holu, gdzie przed chwilą byłyśmy. Tu są schody na górę. I tu jest Bronka. I taką właśnie Bronkę pamiętam. Uśmiechniętą, z grzywką, z takimi włosami trochę na pazia, do ramion. Zawsze taka nastawiona na drugiego człowieka. Tu jest Bronka ze swoim ówczesnym mężem, ale też jest bokiem, bardzo niewidoczna. No i oczywiście jak zawsze serdeczna, przytulająca i schowana za włosami albo za kimś.
A czemu tak się chowała, jak myślicie?
Była śliczna, była zgrabna, była piękną kobietą, mądrą, zdolną. A mimo wszystko coś widocznie w niej takiego było, że czuła się niedowartościowana, tylko tak to mogę wytłumaczyć, że miała jakiś problem, który skrywała za plecami innych, za włosami innych.
Ale wtedy się nie zauważała tego. Ja na przykład znalazłam mnóstwo, gdzie jest druzia i kawałek kwiecistej sukienki Bronki. Bardzo kwiecistej takiej, natomiast twarzy, buzi nigdy. Tu mam na przykład takie zdjęcia u Baśki. I tutaj ją, ale też tak jakby aparat chciał schować, zobacz, na tym tle.
Rzeczywiście.
No.
Mój Boże, prawie pół wieku. Od momentu, kiedy ja przyszłam tutaj do pracy, żeśmy jakoś tak szybko poznały się i widocznie nadawałyśmy na tej samej fali, nie tylko w radiowej, ale również i takiej naszej prywatnej, bo żeśmy bardzo szybko kontakt ze sobą złapały. No a potem przecież wspólne zainteresowania, bo to nie tylko radio.
Dużo jest nowych dżingli w tym miesiącu?
Jeszcze nie zdążyłam się zorientować. Na razie muszę to wszystko ułożyć według... Kolum,
ale widzę, że ci dobrze idzie.
Ja przyszłam do pracy w 1980 roku. Tutaj poznałam swego Wiśka i myśmy się spotykali przed ślubem 2 lata. I razem z Bronią, Bronia była już mężatką, myśmy jeździli wszędzie, na żagle, na wczasy. Oni żeglowali, Wiesiek żeglował i to takie pasje wspólne. Nie wiem, czy powinnam mówić, ale to były takie czasy, że... Przyjaźniliśmy się, wspólne imprezy, wyjazdy. No oczywiście, że się spotykałyśmy.
Zobaczcie, jakie fajne zdjęcie ze studia. I nigdzie Bronki nie ma.
Chyba powiem taką jedną rzecz, bardzo smutną. Jakoś mi tak właśnie od wczoraj to chodzi. Kiedyś rozmawiałyśmy oczywiście o różnych sprawach, tragicznych w naszych rodzinach również. I ona kiedyś wspominała o swoim tacie. Jest jego pogrzeb. Jest piękny, słoneczny dzień i ona wychodzi z domu pogrzebowego, wychodzi w gwar, pełno ludzi, słońce, dzieciaki bawiące się. Sobie pomyślała, że przecież nic się nie stało, to tylko jej ojciec zmarł. Wiesz, to takie, chodzi za mną, to wiesz?
Że świat istnieje mimo
tak,
wszystko.
Ja myślę, że najlepsze to będzie to, że no jakoś tak w pamięci zachowamy Bronkę, bardzo ciepłą, wesołą, trudno się pogodzić.
A ja tymczasem bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, miłego i mimo wszystko pogodnego popołudnia. Życzę do usłyszenia. Miłka Malca.
Super.
Jaki piękny.
Dziękuję.
Wiedziałbyś znaku? Geniusz, geniusz.
Geniusz, nie? Dzięki.
Jesteśmy teraz w studiu, realizator Emil jest po drugiej stronie. No to jest bardzo ważna funkcja, gdy musimy złapać porozumienie. W ten sposób tworzymy takie związki parowe, specyficzne i taki związek z Bronką, kiedy się siedziało tutaj na programie. To było coś, czego się tak nie zapomina, więc jest mi szalenie przykro i pusto, że jednak nigdy już przenigdy absolutnie nie spotkam Bronki ani w radiu, ani na mieście, ani nigdzie indziej. No chyba, że po drugiej stronie.
Yeah. No i teraz trudno uwierzyć, że to już koniec. Tym bardziej, że jeszcze nie tak dawno rozmawiałam z nią. Ona była smutna, brakowało jej kontaktu z różnymi ludźmi, a jednocześnie sama cały czas opiekowała się innymi. Ja pamiętam, kiedy ja tak trochę, no bo w naszym wieku to się choruje, zachorowałam, więc ona pytała, dzwoniła. Nie mogę uwierzyć, że przez cały ten czas nie wspomniała w ogóle, że jest chora. Jeszcze miesiąc temu umawiałyśmy się na sok brzozowy, bo ona kiedyś opowiedziała, jakie to cuda ten sok brzozowy robi. No i potem nagle urwał się kontakt. Okazuje się, że ona zmieniała telefon po to, żeby urwać kontakty chyba. No chyba dlatego. Tak sobie myślę.
Uważałam zawsze, że Bronka jest troszeczkę tak nad ziemią. Emocje, które przeżywała, powodowały i wrażliwość zapewne, że robiła pewne rzeczy inaczej, być może nawet niż powinna.
Tylu ludzi w tej chwili umiera, niby przygotowujemy się już do tego, że odchodzą ci nasi rówieśnicy, a ciągle nie mogę pogodzić się z tym, że ona była strasznie samotna.
Nigdy nie mówiła o sobie?
Nie, myśmy rozmawiały bardzo dużo, bo myśmy dużo wyjeżdżały razem, razem do Baśki wyjeżdżałyśmy. Natomiast teraz oglądając nawet zdjęcia, zauważyłam, że wszędzie nas pełno na zdjęciach. Ona zawsze kryła albo za włosami, albo pochylała głowę, tak jakby unikała zdjęć. A jeszcze jej Ruzia przecież też odeszła, jej mama odeszła. Ona tak jakby przygotowywała się do tego wszystkiego. A Ruzia to sunia jej była, brzydka, ruda. Ale strasznie kochana. I tak myślę, że starsi ludzie, którzy są samotni, powinni na receptę dostawać psa, bo dopóki ona musiała jeździć do mamy, dopóki musiała 3 razy dziennie wyprowadzać Ruzię, dopóki musiała jeszcze dbać i o mnie telefonicznie, i o Baśkę, która ciągle narzekała na chorobę, to trzymała się.
Co uważam, że tak niesprawiedliwie za szybko stąd odeszła. Taka piękna, mądra kobieta, a taka samotna na koniec życia.
A dlaczego płaczesz?
Ja nawet nigdy jej nie podziękowałam i nie powiedziałam, Bronka, nawet nie wiesz, ile ja ci zawdzięczam, ona tego nie wie, wiesz.
Bo trudno mówić o Bronce w czasie przeszłym. Nawet kiedy nie było jej już tutaj z nami od wielu, wielu lat, to tę jej życzliwą obecność każdy z nas czuł. I kiedy siadamy tam w studiu, to myślę, że dobrze myśleć o tym, że jest ktoś, kto chce, byśmy do niego mówili. Bronka chciała nas słuchać.
Był to reportaż poświęcony pamięci naszej wspaniałej realizatorki. Bronkę Maciejczuk wspominali radiowi koledzy. Za to, że tak pięknie była obok, w imieniu wszystkich dziękuję też Dorota Sokołowska. Broniu, RS2 jest ciągle pełne Ciebie.